Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa, Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pozwoli pan, że zacznę od cytatu. Zebrało się całe towarzystwo dawnej Platformy Obywatelskiej. Na chwilę rozpierzchli się, pozorując walkę o jakieś ideały, a w tej chwili znaleźli wspólny język i wspólną kasę i zarządzają województwem ze szkodą dla mieszkańców. Tak o wejściu do sejmowej koalicji jakiś czas temu zresztą bezpartyjnych samorządowców powiedział radny sejmiku województwa Marek Surmacz. Skomentuje pan?
To znaczy, generalnie się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, że o jakimś złym zrządzeniu. Wręcz przeciwnie, wszystkie tutaj dostępne badania pokazują, że żyje nam się całkiem nieźle w naszym województwie i województwo jest dobrze zarządzane, to po pierwsze. Po drugie, wejście tutaj kolegów do koalicji spowodowało, że jest stabilna sytuacja. Tutaj odwołam się do tego, że był taki niedawno temu przecież czas, i to w czasie pandemii, kiedy sejmiki były przerywane, nie odbywały się, no, była pewna działalność destrukcyjna, w której pan Surmacz też uczestniczył, więc myślę, że tak, jego zdanie, okej, ale prawda leży gdzie indziej.
Skąd ta nagła zmiana tonu wypowiedzi bezpartyjnych samorządowców, bo wcześniej krytykowaliście ich państwo niemiłosiernie, byli wręcz wrogami. Padło wtedy dużo gorzkich słów, a teraz? Z koalicją?
A może pan redaktor, może państwo też zauważyli, że jeden człowiek z tej grupy odszedł. Pan Łukasz Mejza poszedł do Sejmu, zresztą co się tam z nim dzieje, to jest osobny temat. I nagle się okazało, że koledzy trochę może opamiętali się, zmienili optykę. Myślę, że chodzi im o podobne rzeczy, o jakich wcześniej mówili, ale w taki pewien cywilizowany sposób. I okazało się, że możemy się z nimi dogadać co do istoty działania, co do głównych punktów. Stąd przystąpili do koalicji, co mnie bardzo cieszy, bo tak jak mówię, następuje pewna stabilizacja i nie ma problemu z większością. Możemy spokojnie podejmować jako sejmik swoje działania, a zarząd moje może po prostu zarządzać województwem.
Ponad 200 tysięcy złotych i blisko 30 tysięcy to są kwoty, które zostały przyznane przez samorząd województwa odpowiednio Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i Akademii imienia Jakuba Sparadyża na działalność szkół naukowych. No, wie pan, można zrozumieć, że uniwersytet jest większy od akademii, ale żeby aż taka różnica?
Nie umiem powiedzieć precyzyjnie, panie redaktorze. Nie podejrzewam, żeby tutaj akademia była w jakiś sposób dyskryminowana. Raczej chyba to wynika właśnie z ilości wydziałów, z wielkości uniwersytetu. Przyjrzę się tej sprawie. Nie znam tego. Akademia otrzymuje pomoc od samorządu województwa lubuskiego w każdym roku. Są to spore środki, co do których domawiamy się na najważniejsze rzeczy dla Akademii. Zakładam, bo nie podejrzewam, żeby mogło być inaczej, że to związane jest z ilością działań kół naukowych, z ilością publikacji. Sprawdzę to, panie redaktorze.
Takie jest właśnie uzasadnienie. Algorytm uwzględniający ilość studentów i kół naukowych w szkole. Ale
no
czy nie powinno być tak, że mniejsi powinni dostawać także dużo pieniędzy po to, żeby nie było tak dużej dysproporcji, żeby gonili tych większych.
Rozumiem, panie rektorze.
Bo taka dysproporcja będzie powiększać jeszcze większe.
Tylko to jest pewien właśnie dylemat. Czy mają to być oceny typowo merytoryczne, czyli przyznawane są te środki tam, gdzie faktycznie ta działalność naukowa jest na odpowiednim poziomie, spełnia pewne kryteria, w naturalny sposób takiej działalności w akademii, która jest dużo, dużo mniejsza, jest mniej. Więc pewien dylemat. Tutaj zadeklarowałem, że przyjrzę się tej sprawie. Zobaczymy, czy tu faktycznie nie pójść nieco może w tą stronę, którą pan redaktor zaproponował, ale faktycznie pewne podstawowe zasady merytoryczne działalności naukowej muszą być spełnione. Od tego na pewno nie można odstępować.
Odejdźmy teraz od naszego regionalnego podwórka, bo chciałbym pana zapytać o ustawę porządkującą kwestię własności w mediach. Zdaje się, że jest po sprawie, bo stacja TVN24 koncesję otrzymała, ale holenderską na nadawanie. Czy w pana ocenie to temat już zamyka?
Nie, panie redaktorze, bo wyjaśnijmy wyraźnie, TVN24 to jest tylko jednym kanałem. Tu chodzi o cały TVN, tu chodzi o TVN7 chociażby, tych programów, tych kanałów jest więcej. I wie pan, można porządkować również jakby ład medialny, ale wszyscy dookoła wiemy, że dotyczy to jednej stacji, która jest nieco niepokorna wobec władzy i stąd te uderzenie bardzo nieładne i takie też przeczące ustawie, która jest, porozumieniu, które jest zawarte z Amerykanami, jeżeli chodzi o ochronę inwestycji zagranicznych. To są miliardy złotych tu zainwestowane.
Ale to, że stacja otrzyma koncesję właśnie z Holandii, z tego kraju, to było już wiadomo od początku. Ci, którzy specjalizują się w mediach, wiedzieli o tym i nie sądzę, żeby politycy opozycji o tym także nie wiedzieli. I dlatego zastanawiające jest to, po co przez ostatnie tygodnie był taki krzyk, była podnoszona, że podnoszona jest ręka na wolność słowa, że jest to zamach na wolne media, że stajemy się państwem totalitarnym. No, po co to wywoływano takie społeczne emocje, no i które przekładały się i na społeczeństwo, no i były też w parlamencie?
Dlatego, panie redaktorze, że jest to kanał telewizyjny, w którym można usłyszeć te rzeczy, których nie usłyszymy niestety w telewizji publicznej. Mówię niestety, bo nie tak powinno to być. Po drugie, TVN24 nadawane satelitarnie trafia do zupełnie innej grupy osób, gdyż nie jest to telewizja naziemna, taka, która dociera właściwie wszędzie w Polsce, to oznacza zupełnie inną grupę odbiorców, inne możliwości również biznesowe, więc są tu sprawy i biznesowe, ale też i sprawy, że tak powiem, natury podstawowej związane z tym, żeby zamknąć, i nie mam co do tego wątpliwości, myślę, że wielu też słuchaczy nie ma wątpliwości, że chodziło o to, żeby zamknąć ten kanał informacyjny i pozbawić nas dostępu do informacji.
Opozycja, jeśli już o tym rozmawiamy, przy każdej okazji odsyła rządzących do wzorów zachodnich, do tamtejszej demokracji. No to na przykład, powiem panu, Francja czy Niemcy mają zdecydowanie bardziej restrykcyjne ustawy porządkujące kwestie własności w mediach. Tam nikt nie podnosi haseł uciszania wolnych mediów, jak to się zresztą określa, wolnych mediów.
No dobrze, panie redaktorze, każdy kraj ma swoje uregulowania i tutaj nie ma powodu, żebyśmy przyjmowali rozwiązania francuskie, niemieckie czy jakieś inne. Tak, wypracujmy swoje, tylko nie może to się odbywać w taki sposób, w jaki odbywa się w tej chwili. To znaczy, wszyscy wiemy, że dotyczy to jednej tylko i wyłącznie stacji. To nie chodzi o żaden ład medialny, a uciszenie kogoś, kto się nie podoba. Tak niestety to działa. Niestety, ale nie usłyszymy wiarygodnych informacji w telewizji publicznej, która zresztą nazywana jest powszechnie w tej chwili TV PiS, i o tym doskonale wiemy. Więc poza biznesową stroną tego sporu, poza uporządkowaniem, które w jakiś cywilizowany sposób może się odbywać, dziś chodzi o przymknięcie i stłamszenie stacji TVN, również TVN24.
A może chodziło o rozchuśtanie nastrojów społecznych? Może chodziło o większą polaryzację Polaków? Wie pan przecież doskonale,
Ale
wie pan doskonale, że Polacy przykładają wielką wagę do ciężko odzyskanej wolności, a tutaj przecież były hasła o wolności. I podpowiem panu coś jeszcze. W ocenie politologów i specjalistów od marketingu politycznego łatwo było na tej sprawie zbić kapitał polityczny, poprzez chaos, no bo nastąpił chaos.
No tak.
Poprzez chaos do celu, w celu zdobycia punktów procentowych poparcia politycznego. I co pan na to?
Wie pan co, po ostatnich wyborach prezydenckich OECD, czyli no, niezależna organizacja, której trudno zarzucić cokolwiek, powiedziała wyraźnie, telewizja publiczna w Polsce wspierała zdecydowanie, bezwzględnie jednego, tylko i wyłącznie jednego kandydata, innym niestety miejsca nie udzielając. To może jest odpowiedź na to, że warto walczyć o wolność słowa. Wolność słowa jest jednym z elementów wolności w ogóle. Jestem o tym całkowicie przekonany. Całe swoje życie poświęciłem temu, żeby tak było i będę głośno o tym mówił.
A jeszcze jedną kwestię chciałem pana zapytać, bo już czas powoli się naszej rozmowy kończy. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli dodatku wynoszącym 12 tysięcy złotych na każde drugie i kolejne dziecko. Od 1 stycznia ustawa ma zacząć funkcjonować. Słyszałem już opinie i bardzo szybko te opinie się pojawiły, że to rozdawnictwo pieniędzy. Co sądzi Mirosław Marcinkiewicz o takim wsparciu przy wychowywaniu dzieci?
Wie pan, przy wychowywaniu dzieci oczywiście każde wsparcie jest potrzebne. Ze znanych mi dostępnych analiz wynika jednak, że dla młodych ludzi, którzy wychowują potomstwo, ważniejsze jest coś innego. Właśnie zabezpieczenie pełnej takiej możliwości życia, czyli od żłobka począwszy i przedszkola, po właśnie możliwość pracy, dla powrotu do pracy dla matki, ojca, po odchowaniu tych dzieci, po to, żeby nie zamykać sobie drogi. Nie tylko pieniądze są tutaj decydujące, oczywiście one są potrzebne, ale chociażby 500+ pokazało, że bezpośredni zastrzyk pieniędzy do rodzin niekoniecznie ma odzwierciedlenie w dzietności. Tu jest potrzebny kompleksowy program działań innych niż tylko same pieniądze.
Pozwoli pan, że wrócę jeszcze do projektu ustawy. Wydatkowanie wedle własnego uznania, prawo do wyboru świadczenia będą mieli także rodzice samotni i żyjący w związku nieformalnym. Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów. To tylko niektóre założenia projektu ustawy.
Rozumiem, ale jeszcze raz powtarzam, to są pieniądze. Za te pieniądze rodzice będą mogli, no właśnie, co, kupić żłobek, tak? Miejsce w żłobku. Ale tych żłobków jest za mało. Co roku z tym się borykamy i właśnie, czy pieniądze, duże pieniądze nie powinniśmy przeznaczyć, my jako państwo właśnie, kierując się dobrem tych najmłodszych, którzy dopiero się rodzą, żeby ułatwić życie dla rodziców. W każdym możliwy sposób, właśnie dookoła nich, w miejscu, gdzie żyją, bo wtedy łatwiej im będzie wychowywać te dzieci. Pieniądze są jednym z elementów, ale nie najważniejszym. Nie najważniejszym.
I tu kończymy naszą rozmowę. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej. To był nasz poranny gość.
Dziękuję i pozdrawiam.